W sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Dwanaście i pół minuty po godzinie 18:00, niedziela, 15 dzień czerwca, 166 dzień 2025 roku. Na antenie Radia Poznań startuje kolejne wydanie audycji w sportowym rytmie. Zapraszają realizujący program Łukasz Kurzawski, pracujący w studiu
Dawid Cytrowski
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20:00, choć około 19:45 kolejny odcinek naszego magazynu o sportach motorowych, czyli Auto Moto Pyrlandia. Ale wcześniej opowiemy m.in. o motorowodnych mistrzostwach świata w Chodzieży. Będzie także o tym, co dzieje się i działo już na żużlowych torach. Bardzo obszerny blok tenisowy, bo dzisiaj na kortach Parku Tenisowego Olimpia w Lasku Golęcińskim w Poznaniu wystartował Challenger ATP od gier eliminacyjnych. Oczywiście Enea Poznań Open 2025. Porozmawiamy o różnych aspektach tej wielkiej imprezy. Będzie także po godzinie 19:00 dużo o piłce nożnej. Zajrzymy i posłuchamy o tym, co dzieje się w Warcie Poznań po spadku do piłkarskiej drugiej ligi. Będziemy Państwa zachęcać do odwiedzenia bardzo interesującej internetowej strony poświęconej Lechowi Poznań. Będzie mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole, bo dobiegły końca rozgrywki piłkarskiej czwartej i piątej lidze w naszym regionie. Zajmiemy się także oczywiście hokejową Superligą, bo tam już zaczęła się rywalizacja awans do wielkiego finału. Rozpoczęła się także na razie od dyscyplin, jeszcze nie było oficjalnej ceremonii otwarcia, która nastąpi 4 lipca, ale ruszyła także karuzela ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich Wielkopolska 2025. Między innymi interesujące zawody w skokach do wody na pływalni Term Maltańskich. Tam także zajrzymy. Warto być z nami zatem do 20:00, no ale skoro się powiedziało, że dzisiaj sportowa niedziela, to innych ważnych sportowych wydarzeń na pewno nie brakuje. Teraz o nich w skrócie.
Polscy siatkarze wygrali w chińskim Xi'an z Serbią 3-0 w ostatnim meczu pierwszego turnieju Ligi Narodów. Podopieczni Nikoli Grbicia zakończyli zmagania jako liderzy tabeli z kompletem zwycięstw i kompletem punktów. Żużlowcy Fogo Unii Leszno wygrali na własnym torze z Orłem Łódź 60-30 w spotkaniu Metalka z drugiej Ekstraligi. 12 punktów dla Byków przywiózł do mety Australijczyk Ben Cook. Cezary Strumnik, pilot motorowodny klubu UKS Przygoda Chodzież i polskiej reprezentacji, obronił dziś tytuł mistrza świata w klasie OSY-400, wygrywając 3 kolejne wyścigi. Całe podium w Chodzieży zajęli Polacy. Drugi był kolega klubowy zwycięzcy Jeremi Jóźwiak, a brąz wywalczył Michał Poźniak z klubu sportów motorowych Trzcianka. Dominik Czaja, Piotr Płomiński, Mirosław Ziętarski i Mateusz Biskup zajęli drugie miejsce w rywalizacji czwórek podwójnych w regatach Pucharu Świata w wioślarstwie, które odbyły się we włoskim Vareze. Zwyciężył kwartet reprezentujący gospodarzy. Reprezentantka gospodarzy Marlene Risser wygrała 4. ostatni etap kolarskiego wyścigu dookoła Szwajcarii i triumfowała w klasyfikacji generalnej. Druga w niedzielę Katarzyna Niewiadoma ukończyła imprezę na 3. pozycji. Natomiast Tadej Pogacar został triumfatorem 77. edycji Criterium du Dauphiné. Słoweniec do samej mety pilnował zwycięstwa nad Duńczykiem Jonasem Vingegaardem. Ostatni etap wygrał Francuz Lenny Martinez. Gennaro Gattuso został mianowany trenerem reprezentacji Włoch, poinformowała w niedzielę tamtejsza federacja piłkarska. Zastąpił Luciano Spallettiego, który został zwolniony po porażce 0-3 z Norwegią w eliminacjach Mistrzostw Świata. Sylwia Matuszak z KKS-u Konin awansowała do półfinału turnieju indywidualnego szablistek i zapewniła sobie co najmniej brązowy medal szermierczyk Mistrzostw Europy w Genui. O awans do finału powalczy wieczorem z Ukrainką Aliną Komaszczuk. A na kortach Parku Tenisowego Olimpia w Poznaniu w Lasku Golęcińskim rozpoczęły się dwustopniowe eliminacje do Challengera ATP Enea Poznań Open. Z polskich graczy Jasza Szajrych przegrał z Niemcem Matsem Rosenkrantzem 2-6 i 4-6. Miłosz Sroka uległ Tobiemu Kodatowi z USA 0-6 i 1-6, a Alan Bojarski przegrał z Brazylijczykiem Mateuszem Alveszem 1-6 i 4-6. Jutro dokończenie eliminacji i pierwsze mecze turnieju głównego.
To jeszcze gorąca informacja dla kibiców piłki nożnej, tych, którzy interesują się futbolową pierwszą ligą. Awans po barażach do pierwszej ligi zdobyli piłkarze Wieczystej Kraków, którzy dzisiaj w finałowym barażowym meczu pokonali Chojniczankę 2-0. Ciekawie także na żużlowych etorach. Metal Klasy, druga Speedway Ekstraliga. Zakończony mecz Bydgoszczy. Polonia miejscowa pokonała Unię Trnów 58-32. Na torze stadionu przy ulicy Bydgoskiej w Pile trwa rywalizacja w Krajowej Lidze Żużlowej. Tutaj drużyna Pro Energy Polonii Piła podejmuje Speedway Kraków i na razie Pilanie spisują się znakomicie, bo prowadzą 43-17.
To już 17 minut po godzinie 18. Teraz chwila muzycznego oddechu, a później pomówimy o motorowodnych mistrzostwach świata, które odbywały się w Chodzierze.
Kapitalnym stylu pokonane te 5 okrążeń toru na jeziorze miejskim w Chodzierzy. Cezary Strumnik wygrywa także drugi wyścig. Dopisany mu 400 punktów, będzie miał już 800. No i coraz bliżej zwycięstwa mistrzostwa świata i po raz pierwszy bardzo blisko złota tutaj na własnym jeziorze, na jeziorze miejskim w Chodzierzy. Reprezentanta Polski, który płynie łodzią z numerem 29, na drugim miejscu Jeremi Jóźwiak Wolite z numerem 27, trzeci przepłynął do mety Michał Boźniak numer 94, na miejscu czwartym jest Bartosz Rochowiak z numerem 24, na piątej pozycji Jakub Rochowiak, kolejny z polskich pilotów motorowodnych.
Wielka impreza motorowodna na jeziorze miejskim w Chodzierzy. Sędzia główny, pan Marcin Tomczak. No tutaj największa ekscytacja chyba kibiców, panie sędzio, jeśli chodzi o polską klasę OSY-400. Dwa wyścigi za nami i absolutna dominacja polskich pilotów motorowodnych. A najbardziej chodzierzanina Cezarego Strumnika. Dwa wyścigi, komplet 800 punktów, zmierza po złoto.
Tak jest, Czarek zmierza po złoto, natomiast za jego plecami też dużo się dzieje, powiedzmy sobie szczerze, i na polu bitwy na jeziorze, ale również jeśli chodzi o sprawy formalne, także sporo protestów również wewnątrz teamu polskiego, to wszystko daje dużo emocji, także najważniejsze, że bez wypadków i w świetnej pogodzie.
Pytam pana o tę klasę OSY-400, bo ona jest taką polską klasą, prawda? Właściwie od zawsze.
Tak, absolutnie tutaj jesteśmy w tej klasie mocni. Wydaje mi się, że nawet z roku na rok coraz mocniejsi. Bardzo ciekawa klasa, rozwojowa. Też powiedzmy sobie bliska młodym ludziom. Dosyć łatwo w nią wejść. Także taka przyszłość i możliwość rozwijania się właśnie w innych klasach później.
Mistrzostwa Europy w klasie FR1000 bez polskich reprezentantów. Jest także ściganie w mistrzostwach Polski w GT30 z Nestorem polskich motorowodniaków w F125 Henrykiem Synorackim, ale tak patrząc z perspektywy sędziowskiej, bezpieczne jest to jezioro chodzieckie, prawda? No dzisiaj pogoda absolutnie dopisywała, ale jest dosyć szeroko, spokojnie, choć mówi się, że wodny speedway to sport ryzykowny.
To jezioro jest faktycznie bezpieczne. No dzisiaj mamy do czynienia tylko z delikatnym wiatrem, więc tutaj, tak jak mówię, pogoda nam sprzyja. Z drugiej strony mamy jeden z najlepszych teamów ratunkowych na świecie. To też powoduje, że wszyscy czujemy się pewniej. Także bardzo dobre i bezpieczne zawody.
Piorunującym stylu pierwsze dwa wyścigi motorowodnych mistrzostw świata klasy OSY-400 na jeziorze w Chodzierzy wygrał absolutny faworyt gospodarzy, nie ma co ukrywać, Cezary Strumnik. Mknąłeś po te wygrane w imponującym stylu, właściwie nie pozostawiłeś specjalnych złudzeń swoim rywalom.
No, dziękuję bardzo. Rzeczywiście wszystko poszło według planu, wszystko nam dopisało, motor pięknie chodzi, łódka, wszystko było dograne naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Testowaliśmy bardzo dużo tutaj przed tymi zawodami, nie ma co ukrywać. Ja zrobiłem chyba z 200 kółek na tej trasie przed tymi zawodami, czy tam na podobnej. No, więc byliśmy po prostu gotowi, wszystko zagrało. Cieszymy się, że pogoda jest fajna, no bo to są pierwsze zawody w tym sezonie. Niestety tydzień temu już nam nie wyszło. Jak wiadomo, nic się nie odbyło, czy tam bardzo mało się odbyło ze względu na warunki atmosferyczne, na silny wiatr. Tutaj na szczęście jest piękna pogoda, więc wyścigi były, wszystkie szły zgodnie z planem, no i z czego jesteśmy bardzo szczęśliwi. No co tu dużo mówić, no jutro trzeba dokończyć dzieła, wygrać jeszcze dwa wyścigi i wygrać te zawody. Miejmy nadzieję, że tak się uda.
To też było takie znamienne, że podchodziłeś właściwie do tej imprezy z taką pokorą. Czytałem takie twoje zapowiedzi przed właśnie zawodami w Chodzierzy, mimo że wygrałeś międzynarodowe regaty w czeskich Jedownicach w maju tego roku, czyli wszystko wyglądało, że jest okej, okay, ale nie zawsze tak trochę podkreślałeś, że te ściany, czyli w tym przypadku własne jezioro, nie zawsze pomaga. Trochę presji było?
presja była bardzo duża. Dopiero teraz tak ze mnie zeszło, powiem szczerze, po tej wygranej czasówce, po wygranych dwóch wyścigach. Natomiast no, zawsze starty na swoim podwórku, w swoim mieście, na swoim akwenie wiążą się z dodatkową presją. Dodatkowo jest tam jakaś presja taka organizacyjna, bo każdy wie, że jestem stąd i każdy coś tam ode mnie chce przed tymi zawodami. Ktoś tam mnie poprosi, ja jestem taki, że no głupio odmówić, po prostu pomagam innym zawodnikom, innym, nie wiem, zespołom i tak dalej, w różnych kwestiach, tak, organizacyjnych, logistycznych, także i tam sportowych, więc no po prostu jest bardzo dużo rzeczy przed takimi zawodami, no i ta presja rośnie, a dodatkowo no broniąc tytuł nie jest łatwo, tak, no zdobyć tytuł to jest jedno, ale bronić go, no to jest drugie i naprawdę to nie jest prosta sprawa.
No sam sobie tę poprzeczkę nałożyłeś, 2024 imponujący, podwójna korona, mistrzostwo Europy, mistrzostwo świata, ale wracając do tej chodzieckiej imprezy, no to absolutnie polska klasa. Michał Poźniak na razie po dwóch wyścigach drugi, Jeremij Jóźwiak trzeci, Bartosz Rochowiak czwarty, Jakub Rochowiak piąty, no biało-czerwono. Totalnie ta polska wojenka o podium, za twoimi plecami, tak przypuszczam, będzie trwała.
No to wygląda trochę jak mistrzostwa Polski, ale tylko można się cieszyć, że mamy taki poziom, że tak wszyscy pięknie pracują, że tak wszyscy są przygotowani do tych zawodów. No co, no można się tylko cieszyć i niech inni patrzą, się uczą i zazdroszczą.
Powiedzieć, że to było polskie podium, to nic nie powiedzieć, bo żeby być precyzyjnym, trzeba oddać, że to było wielkopolskie podium w klasie OSY-400 na motorowodnych mistrzostwach świata na jeziorze w Chodzieży. Przypomnijmy, na pierwszym miejscu Cezary Strumnik z klubu UKS Przygoda Chodzież. Na miejscu drugim jego klubowy kolega Jeremij Jóźwiak, a brąz wywalczył Michał Poźniak z klubu sportów motorowych Trzcianka. A my w naszej audycji pozostajemy w temacie sportów motorowodnych.
Duże imprezy motorowodne w naszym regionie to także okazja do promowania bardzo interesującej motorowodnej właśnie lektury. Motorowodne Grand Prix Polski w Żninie 1983-1995 to publikacja autorstwa moich rozmówców Kamil Walensiak i Krzysztof Popiół. Panowie, skąd ten pomysł się narodził, Kamil?
No generalnie w 2019 roku mieliśmy także uroczystą premierę książki Motorowodne Rogoźno. No i potem też naturalnie narodziła się potrzeba, aby opisać kolejny, najważniejszy w mojej opinii ośrodek sportu motorowodnego w Polsce, a dokładnie także no, opisujemy jego historię, gdyż zarys historyczny to są lata 1983-1995, opisywany cykl Grand Prix Polski.
Krzysztof Popiół to kojarzony także w świecie motorowodnym, wieloletni przyjaciel i współpracownik nieżyjącego już niestety komandora Józefa Kowalkiewicza, który tak naprawdę wymyślił Żnin dla zawodów motorowodnych. Zgadza się? To też była twoja inspiracja do zajęcia się tym tematem?
Była mniej więcej też inspiracja, ponieważ to właśnie Józef Kowalkiewicz sprowadził sport motorowodny do Żnina. I właśnie tutaj pierwsze zawody w latach 80. powstały z jego inicjatywy. Z inicjatywy komandora sekcji motorowodnej KS Poznania.
Długo opisaliście tę publikację?
Trzy lata na chłodno, można powiedzieć, ale samo generalnie pozyskiwanie informacji były trudne, gdyż można powiedzieć, że no, same materiały uzyskaliśmy w dużej mierze od byłych uczestników tej cyklu imprezy z Warszawy. Mieliśmy także wsparcie materiałów kronikarskich, historycznych tutaj z miejskiego MKŻ-u, ale dużo właśnie, jak mówię, wspominam zawodnicy, którzy czynnie brali udział właśnie w tej imprezie. Oni dostarczyli nam materiały, dużo fajnych archiwalnych zdjęć, także książka generalnie 200 stron, z czego zdecydowana większość, mnóstwo pięknych archiwalnych fotografii z tego okresu.
Jakieś anegdotki też tam znajdziemy?
Anegdotki na pewno tak. Jeśli chodzi o Żnin, to przede wszystkim krąży anegdota, że to właśnie tutaj ludzie po raz pierwszy chcieli zobaczyć wielki kolorowy świat i zawodników właśnie zagranicznych. Całe miasto przygotowywało się właśnie do tych zawodów. To taka mała anegdota. Natomiast książka wychodzi również poza ramy tego Grand Prix 83-95. Ukazuje również miasto Poznań, bo to właśnie tam między innymi sport motorowodny się narodził i jakby przeszedł z Poznania z zawodami, z całym Grand Prix właśnie do Żnina.
Na zegarze 18.30 na antenie Radia Poznań słuchają Państwo audycji w sportowym rytmie. Teraz zajmiemy się nie wodnym speedwayem, a tym prawdziwym, czyli czarnym sportem, sportem żużlowym. Zaczynamy oczywiście od Metalkasy drugiej Ekstraligi. Tam mnóstwo drużyn z Wielkopolski i zajmiemy się tym tematem chronologicznie. W czwartek na poznańskim Golęcinie mecz siódmej kolejki. Derby bardzo dramatyczne, zacięte. Hunters PSŻ Poznań ostatecznie pokonuje Munfin Malese, Ostrówę Wielkopolski 46-44. Posłuchajmy, co po tym meczu powiedzieli Bartosz Smektała, jeździec PSŻ-u oraz jeździec Ostrowi Fredrik Jakobsen.
No, najważniejsze jest zwycięstwo. Wiadomo, chcieliśmy większą zaliczkę, ale finalnie wyszło tak, że 2 punktami wygraliśmy. Dzisiaj cieszymy się z wygranej i po prostu przygotowujemy się już do następnego meczu. Jak patrząc po wyniku, no to rezerwy są jeszcze. Pracujemy dalej, skupiamy się na tym, żeby było lepiej. Byliśmy u siebie, nie było kontuzjowanego Luka Beckera i liczyliśmy na to, że tą zaliczkę będziemy mieć większą. Oczywiście priorytetem jest wygrana, tak? To było dla nas bardzo ważne, no, ale liczyliśmy, że ta zaliczka będzie trochę większa.
Uważam, że jako zespół spisaliśmy się całkiem nieźle. Tego nam brakowało w poprzednich spotkaniach. Było trochę błędów w pojedynczych biegach, jakieś awarie. Dziś możemy być dumni z naszego zespołu i jak podeszliśmy do tego meczu. I uważam, że efekt powinien być lepszy. Ale są pozytywy, które w najbliższych meczach trzeba wykorzystać. Musimy tworzyć zespół, to jest ważne. Najbliższe spotkanie w Tarnowie będzie bardzo ważne, żeby mieć dobrą pozycję na półmetku sezonu. Wiadomo, że jesteśmy teraz w trudnej sytuacji. Nie ma z nami Luka Beckera, a z jednym zawodnikiem mniej na dłuższą metę będzie ciężko. Dlatego tym bardziej musimy tworzyć zespół, jak podczas meczu w Poznaniu. Na szczęście jestem dobrze nastawiony i wszyscy w ekipie też mają pozytywne nastawienie.
Fredrik Jakobsen spisał się w tym tarnowskim meczu, o którym wspominam bardzo dobrze. Był najlepszym miejscem ekipy Mundwin Malesy, ale niestety Ostrowianie przegrali. Także to kolejne spotkanie, które było zaległym meczem z drugiej kolejki, drugiej Metalcast Speedway Ekstraligi 33-57. Bardzo zmartwiony był także junior ostrowskiej drużyny po tym meczu w Tarnowie, Filip Saniuk.
Na pewno był to ciężki tor, żeby ogarnąć się z motocyklami. Był to bardzo twardy tor i ciężko się było połapać wszystkim. Nie wiem, czy to tylko mi też tak mocno, ale no ja się pogubiłem sam. Chłopaki się też pogubili, Ginger się pogubił i ciężko było. No na tą chwilę jest nerwowo, staramy się ogarnąć sytuację. Wszyscy tutaj chcą wygrywać, chcą robić punkty, no czasami się nie da i tyle. No.
No właśnie, smutny Filip Saniuk, porażka w Tarnowie z Unią Mundwin Malesy Ostrów 33-57. Jeśli chodzi o 7. kolejkę, to Wilki Krosno pokonały drużynę Stali Rzeszów już wczoraj 51-39. Dzisiaj mieliśmy spotkanie na torze stadionu przy Strzeleckiej w Lesznie. Fogo Unia podejmowała łódzkiego Orła i leszczynianie bardzo wysoko pokonali Łodzian 60-30. Znakomicie jeździł Ben Cook, zdobywca 12 punktów. Także inni dorzucili swoje oczka, między innymi bardzo dobry występ Kacpra Mali, 9 punktów plus 3 bonusowe, 9 punktów plus 1 bonus Janusza Kołodzieja, 7 punktów Josha Pickeringa i Nazara Parnickiego, 6 oczek dorzucił także Antoni Mencel. 60-30, Fogo Unia Leszna wygrała z Orłem Łódź. W meczu już też zakończonym w Bydgoszczy, przypomnijmy, Polonia wygrała z Unią Tarnów 58-32. No i zaglądamy do Krajowej Ligi Żużlowej. Tutaj trwa jeszcze nadal spotkanie na stadionie przy Bydgoskiej w Pile. Ekipa Pro Energy Polonii prowadzi ze Speedway Kraków bardzo wyraźnie 57-21, a więc Pilani już ten mecz na pewno wygrali, a zakończony mecz na Łotwie Lokomotiv Dyneburg przegrał z Gdańskim Wybrzeżem 40-50. Wczoraj za to Łotysze okazali się lepsi od kolejarza Opole, zwyciężając ich w meczu Krajowej Ligi Żużlowej 51-39.
23 minuty pozostaje do godziny 19. Przypominamy, audycja w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań. Ten rytm teraz będzie tenisowy, bo na kortach w Lasku Golęcińskim od eliminacji rozpoczął się turniej Enea Poznań Open.
No wreszcie charakterystyczny stukot tenisowych piłek na korcie centralnym Parku Tenisowego Olimpia. Dyrektor Challengera Enea Poznań Open 2025, pan Krzysztof Jordan. No pierwsza gra eliminacyjna już za nami, mimo dzielnej postawy. Ten, który wygrał prekwalifikację, czyli Jasza Szajrych, reprezentant Polski, przegrał z Niemcem Matsem Rosenkrantzem 2-6 i 4-6. No ale kolejni Polacy będą mieli szansę przebijać się w tych eliminacjach do turnieju głównego.
Chcę powiedzieć, że Jasza zagrał świetny mecz, obserwowałem. On zrobił ogromny postęp, naprawdę, bo to widać. I życzyłem mu wszystkiego dobrego w dalszym rozwoju, bo naprawdę, naprawdę grał bardzo dobrze. To jest pierwsza uwaga. Druga jest taka, że się cieszymy, że ten turniej prekwalifikacyjny, o którym mówiliśmy wcześniej, że odbił się tak szerokim echem, to świetna inicjatywa i tu ATP wszyscy nas chwalili, więc my troszeczkę jesteśmy z tego powodu dumni.
Panie dyrektorze, turniej główny, przeskoczmy tej drabinki, bo bardzo ekscytujące było to losowanie. Troszkę zmienił się układ na tych miejscach wśród rozstawionych. Mhm. Ale na przykład taką dobrą informacją jest to, tak z lekkim przymrużeniem oka to mówię, że będziemy mieli Polaka w drugiej rundzie, ponieważ Daniel Michalski zagra z Tomaszem Berkietą.
No tak, do dawniej żeśmy czekali na zatęsknienie, żeby Polak przeszedł pierwszą rundę. Teraz wiemy na pewno, że tak będzie, ale myślę, że oni już grają na tyle dobrze, że powinniśmy mierzyć trochę wyżej. Ja też podkreślić niesamowite zainteresowanie. Myśmy w całej historii od 30 lat nigdy nie mieli tylu publiczności na pierwszym dniu. W ogóle coś niesamowitego, prawie cała trybuna zajęta. To świadczy o tym, że Poznań kocha tenis i że tutaj żeśmy tyle, ile można, rozpropagowali nasz turniej.
Panie dyrektorze, krótkie wyjaśnienie, skąd zmieniły się te miejsca wśród rozstawionych?
No, w ostatniej chwili dwie osoby z numeru 1 i 2 się odgłosiły. Karen Obustat dzwonił, miał bardzo ciężką sytuację rodzinną, w domu musiał wracać, żona się rozchorowała. Poziom jest gwarantowany, bo nie będą jeszcze, cała reszta będzie walczyć z większą zaciągłością. A pamiętajmy, że numerem jeden jest Cilici Garin, który grał już u nas i był kiedyś 17 na świecie, więc poziom jest gwarantowany.
Wstępne pytanie, kto może zagrać z Polaków, jeśli chodzi o poniedziałek, bo wiadomo, że ta potyczka Michalskiego z Berkietą raczej we wtorek, bo on wraca.
To nawet na pewno, dlatego, że Berkieta, o ile pamiętam, gra dzisiaj finał we Włoszech, mniejszego turnieju, ale to i tak dla niego wielki sukces. Na pewno będzie grał we wtorek, bo to już jest nasza rola, żeby tak mu ustawić mecze. Myślę, że będzie grał Max Kaśnikowski. Więc zapraszamy wszystkich do zwycięstwa zeszłorocznego turnieju, którego bardzo lubimy, wspieramy go i wspieraliśmy od początku jego kariery juniorskiej. Odwdzięczył się nam w zeszłym roku, jak wygrał turniej, no i mamy nadzieję, że dobrze zagra. Nie ma łatwego losowania, ale trenuje tutaj od 2 dni bardzo solidnie, więc zapraszamy wszystkich do kibicowania po prostu.
I trzymamy kciuki za to, że Polakom w drabince głównej pójdzie jednak nieco lepiej niż Polakom w eliminacjach, bo dzisiaj oprócz Jaszy Szajrycha, co słyszeliśmy w rozmowie z dyrektorem Krzysztofem Jordanem, grali także dwaj inni, ale niestety także przegrali. Miłosz Sroka uległ Tobiemu Kodatowi z Stanów Zjednoczonych 0-6 i 1-6, a Alan Bojarski przegrał z Brazylijczykiem Mateuszem Alveszem 1-6 i 4-6, ale jak słyszeliśmy, będą polskie oczekiwania, polskie szanse, polskie nadzieje także w drabince głównej. Jutro startuje turniej główny. No to posłuchajmy jeszcze o innych obliczach także poznańskiego challengera.
Marta Jankowska, Park Tenisowy Olimpia. Jeśli chodzi o turniej główny, zapytam o największe gwiazdy zmagań na Golęcinie.
Wraca do nas po 11 latach Christian Garin. Też ciekawa postać. Wygrał 5 turniejów rangi ATP i był najwyżej na 17 miejscu. Mamy też młodych Czechów. Dalibor Svrtina, też stały bywalec, do nas wraca. Na pewno będzie rozstawionym graczem. Tutaj dyrektor turnieju wspomniał również o Andrea Pellegrino, Włochu, który zdaniem Fibaka Wojciecha jest uznawany za faworyta turnieju i gra podobnie do Rogera Federera, więc myślę, że na mecze Włocha serdecznie zapraszamy.
To jest zawodnik, który jest w drugiej setce światowego rankingu, ale właśnie dobrą tradycją poznańskiego turnieju jest, żeby przyjrzeć się tym zawodnikom, co może są troszeczkę jeszcze w drugim szeregu, bo oni za chwileczkę mogą eksplodować i taka jest właśnie tradycja tej rywalizacji.
Tak, myślę, że to jest bardzo ciekawe, żeby poobserwować sobie szczególnie tych młodych 18-20-letnich zawodników, tak jak tutaj zwycięzca juniorskiego deblowego Rolanga Garros, jak Alan Ważny z partnerem z Finlandii, ponieważ wystąpią na kortach Parku Tenisowego Olimpia. Bo mamy nadzieję, że pójdzie on w ślady Jerzego Janowicza i Huberta Hurkacza. Mamy też Filipa Misolicia, który świetnie zaprezentował się na kortach Rolanda Garrosa w tym roku, dochodząc do trzeciej rundy. I Austriak też ma przed sobą świetne perspektywy.
A jeśli chodzi o Alana Ważnego, to dostał dziką kartę do turnieju singlowego i dziką kartę ze swoim fińskim partnerem z Paryża do turnieju głównego deblowego, zatem jest szansa, że trochę pogra na Golęcinie.
Tak, mamy nadzieję, że będziemy mogli obejrzeć tego zawodnika, bo wcześniej kibice nie mieli okazji oglądać Alana w akcji, także no, decyzja dyrektora turnieju o dzikiej karcie do debla była efektem oczywiście świetnego występu na kortach Rolanda Garrosa, ale jeśli chodzi o eliminację, faktycznie przyglądaliśmy się razem z Polskim Związkiem Tenisowym Alanowi i już wcześniej był on predestynowany do tego, żeby dostać dziką kartę do eliminacji.
Są też polskie dzikie karty do turnieju głównego.
Daniel Michalski, stały bywalec Challengera Enea Poznań Open. Daniel zawsze miło wspomina i dobrze wypowiada się o naszym turnieju. Dotarł nawet kiedyś do ćwierćfinału turnieju głównego, także Daniel nagrodę powalczy na kortach Parku Tenisowego Olimpia. No i Tomasz Berkieta, który w zeszłym roku świetnie wystąpił na kortach Rolanda Garrosa. Często przyjeżdża tutaj do Parku Tenisowego Olimpia na konsultacje do Kima Tilikainena, więc bardzo dobrze zna nasze korty i mamy nadzieję, że Tomek rozbłyśnie jego talent właśnie w tym turnieju.
W zeszłym roku poznańska publiczność oklaskiwała zwycięstwo reprezentanta Polski Maxa Kaśnikowskiemu. Wiemy, że ostatnie 12 miesięcy nie były dla niego dobre, zmagał się z kontuzją, wraca do formy. W Poznaniu dostanie swoją szansę?
Tak, dostanie swoją szansę i to nawet bez dzikiej karty, ponieważ jako ostatni zakwalifikował się do turnieju głównego z listy ATP, także forma Maxa jest dla wszystkich niewiadomą. Wiemy, że przygotowuje się, zależy mu na tym, żeby obronić tytuł, no ale walczył z kontuzją, nie wiemy w jakiej aktualnie jest dyspozycji, więc warto przychodzić i kibicować na mecze Maxa już od pierwszego pojedynku, no bo tak naprawdę nie wiemy, czy będziemy w stanie dopingować go aż do finału, ale bardzo byśmy tego chcieli.
No to już wiemy, komu kibicować, a teraz wie jak i kiedy. W poniedziałek zakończą się kwalifikacje i rozpoczną się pierwsze gry turnieju głównego.
Aż do środy włącznie wstęp na turniej jest bezpłatny, natomiast czwartek, piątek i sobota, finałowa sobota, są to dni biletowane. Wszystkie bilety można jeszcze zakupić na stronie eneapoznaniopen.pl, a w czwartek można przyjść bezpłatnie za wymianę barterową, czyli w ramach promocji akcji ekologicznej puścimy Państwa za darmo, jeżeli przyniesiecie 10 zużytych piłek, także zachęcamy do udziału w tej ekologicznej akcji.
Plan gier trzeba sobie sprawdzać wieczorem, najlepiej na stronie internetowej, jak będzie on wyglądał na drugi dzień, no ale finał zwykle ma już swoją stałą, wyznaczoną porę.
Na ten moment, jeżeli nie będzie odpukać żadnych opadów deszczów czy opóźnień, zapraszamy na finał singla na godzinę 14 w sobotę 21 czerwca, a bezpośrednio po tym meczu, czyli pewnie około godziny 16, odbędzie się finał gry podwójnej, więc serdecznie zapraszamy, ale proszę jeszcze się upewnić i sprawdzać. Każdego dnia około godziny 20 jest publikowany przez superwizora plan gier na naszej stronie i w naszych mediach społecznościowych.
No i oby te decydujące spotkania także z udziałem biało-czerwonych, ale jak słyszeliśmy, o to w tym roku może być trudno. Poznański Challenger, prestiżowa impreza, organizacja takiej wymaga bardzo dużych nakładów finansowych i pewnie nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie sponsorów.
Prezes zarządu grupy Enea S.A. pan Grzegorz Kinelski. A panie prezesie, sponsor tytularny takiej wielkiej imprezy jak Challenger ATP Enea Poznań Open, to brzmi dumnie.
Ten rozwój turnieju nas w ogóle też zaskakuje, bo to jest coraz wyższa ranga w turniejach ATP. Teraz już Challenger, więc wiemy, że to też przyniesie nam coraz wyższe zasięgi, bo też liczymy na to, że nasi klienci się o tym dowiedzą, będą też uczestniczyć w tych turniejach, ale też głównie dlatego, że rozwijamy sport wśród młodzieży, wśród dzieci i to jest chyba dzisiaj taka nasz główny motywator, że to nie tylko dla tych najlepszych zawodników, którzy tutaj wygrają, to oczywiście ma być motywacja dla młodszych, dla dzieci, dla młodzieży i o to chodzi nam przez cały rok. To turniej jest takim zwieńczeniem tego, co robimy dla miasta, ale też dla klubu przez cały rok.
Panie prezesie, skoro jest się sponsorem tytularnym, to wiadomo, że trzeba być widocznym, ale także widocznym, przekładając na taki język praktyki, już tradycją stały się takie wasze specjalne strefy, dedykowane przede wszystkim najmłodszym.
Tak, no te 800 dzieci, które bierze udział dzisiaj w strefach rozwojowych, to już jest naprawdę znacząca liczba, to będzie, to na pewno odzwierciedli się w ich zdrowiu, w ich rozwoju, w ich chęci do motywacji, chęci do dalszego rozwoju sportowego i liczymy na to, że nawet jeśli tylko niewielka część będzie kiedyś sportowcami, to wiele zostanie z tej mentalności sportowca na przyszłość i pozwoli to się też rozwijać tym dzieciakom i tej młodzieży w dobrym kierunku.
To teraz kilka tenisowych nazwisk. Hubert Hurkacz, Jerzy Janowicz, Max Kaśnikowski. To byli polscy zwycięzcy Challengera tutaj na kortach Parku Tenisowego Olimpia. Grzegorz Kinelski też jest tenisistą?
Kilka lat temu skończyłem karierę tenisową, bo grałem, ale no, też zdrowie trochę nie pozwoliło. Mam nadzieję, że jeszcze wrócę. Problemy ze stawami, z kolanami. Ale myślę, że to jest dobry kierunek, żeby być cały czas przy sporcie i jakkolwiek ruszać się i rozwijać. Oczywiście Max w tym roku będzie bronił tego tytułu z poprzedniego roku, więc życzę wszystkim i trzymam kciuki. No, nasi wielcy tenisiści to już robią swoje kariery i oczywiście wielkie kariery, ale liczę też, że z tego turnieju, jak z każdego poprzedniego, ktoś się jeszcze wyłoni i na pewno jestem przekonany, tu dyrektor też jest przekonany i prezydent o tym, że na pewno będziemy mieć z tego zakresu zawodniczego, który w tym roku startuje, swoich mistrzów w następnych latach.
Też tak króciutko, tak bardziej ogólnie, sponsoring sportowy, to na pewno podniesienie chyba takiego dobrego, ciepłego wizerunku marki, prawda?
Tak, markę budujemy jako taką bardzo też troszczącą się, ale też robimy to dla dzieci i młodzieży, szczególnie o właśnie sport i kulturę. I tutaj też chcielibyśmy to łączyć ze sobą, dlatego też i pokazy filmowe, i strefa mentalna, po to, żeby można było rozwijać nie tylko te wartości same sportowe, ale też odpowiedzialność, też takie wartości związane właśnie z byciem motywowanym do dalszej pracy w sporcie.
Na kortach z Radiem Poznań.
Wydawanego w Poznaniu tenisem magazynu Maciej Łosiak. Maciej, jubiluszowa edycja Challengera Enea Poznań Open 2025. 30. odsłona. To jest turniej, który na stałe wkomponował się. Jest znaczący, jeśli chodzi o takie ogólne spojrzenie na cały polski turniejowy tenis?
Naturalnie, że tak. Jest bardzo znaczący, bo obok Challengera w Szczecinie jest to najważniejszy turniej męskiego tenisa rozgrywany w naszym kraju. I bardzo się cieszę, że od 30 lat odbywa się w stolicy Wielkopolski, bo to jest duża promocja sportu, ale też samej dyscypliny.
Jerzy Janowicz, Hubert Hurkacz, Max Kaśnikowski, to są Polacy, którzy wygrywali ten poznański turniej. W tym roku chyba takiego szału być nie może.
Zawiesiłem głos, bo chyba nie, masz rację, z tego względu, że Max wraca do gry w tenisa po kontuzji nadgarstka. Bardzo bym chciał, żeby był w optymalnej formie, ale jak każdy nawet mało interesujący się tenisem kibic wie, że bez ogrania, bez kilku turniejów wcześniej, no trudno będzie mu wystąpić tutaj na kortach Parku Tenisowego Olimpia na Golęcinie w bardzo dobrej formie.
Taka niezła trampolina, tak określany był często ten Challenger tutaj w Blasku Golęcińskim w Parku Tenisowym Olimpia, bo wielu zawodników trafiło, bodaj 17 grało później w czołowej dziesiątce świata rankingu ATP.
Oczywiście, że tak. Ta liczba 17, którą przytoczyłeś, jest bardzo ciekawa, bo sam nigdy nie liczyłem, ilu tenisistów trafiło do top 10 rankingu ATP. Tak, to jest bardzo duża liczba. Świetna promocja i naszego miasta, i tak jak wspomnieliśmy, tenisa, bo ci ludzie na pewno dobrze mówili na temat stolicy Wielkopolski na całym świecie.
I my także dużo będziemy mówić na temat turnieju Enea Poznań Open. Nasze codzienne kroniki o 10.15. Warto być z Radiem Poznań, warto śledzić turniej Enea Poznań Open.
Za 6,5 minuty, godzina 19, Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Pozostaniemy jeszcze w klimacie tenisowym, ale teraz w nieco innym kontekście, o sytuacji w światowym tenisie, o formie Igi Świątek i postawie poznanianki Magdy Linet. Rozmawiamy z trenerem tenisa Jakubem Rękosiem.
Dwa finały męski i damski w tym roku były na absolutnie kosmicznym poziomie. Dziewczyny grały fantastycznie. Rzeczywiście wszyscy myśleli, że Sabalenka, tym bardziej po zwycięstwie z Igą Świątek po finale, wygra ten turniej, ale jednak tenis rządzi się swoimi prawami i wygrywa ten zawodnik, który wygra ostatnią piłkę. No i Coco Gauff pokazała tutaj wielką klasę, determinację, świetna mowa ciała, absolutna koncentracja na celu. Natomiast finał męski, no przez wielu znawców tenisa uważany za jeden z najlepszych finałów w historii tenisa. Panowie grali nieprawdopodobnie dobrze, wykazywali się nieprawdopodobną siłą charakteru, kondycją, grali na bardzo wysokim tempie, wymiany bardzo często były powyżej 15 piłek, co pokazuje, że naprawdę byli przygotowani do tego meczu fantastycznie. Numer jeden na świecie Sinner miał 3 piłki meczowe. Jak widać, to on nie oznacza, mając 40-0 w ostatnim decydującym secie, że mecz jest wygrany. No i mamy Alcaraza, Hiszpana kolejnego, który pokazuje, że jednak mączka to jest dominujące nawierzchnia zawodników z Hiszpanii.
Jeszcze chwilkę o Polakach. Iga Świątek, z jednej strony widać, że chyba to idzie ostatnio w troszkę lepszym kierunku, to znaczy ten ostatni French Open daje jakąś tam iskierkę nadziei, że to najgorsze już za Igą, półfinał osiągnięty. Jasne, nie udało się tytułu obronić, ale patrząc na poprzednie wyniki, no to trudno nie zauważyć, że jest trochę lepiej. No z drugiej strony teraz zaczyna się dla Igi ten teoretycznie najtrudniejszy okres sezonu, bo na trawie z trawą nigdy po drodze jej nie było. Na co może liczyć na zbliżającym się Wimbledonie?
Mi się wydaje, mimo tego, że wszyscy eksperci opowiadają, te sama też sami trenerzy w Igi mówili, że jednak trawa to nie jest jej najlepsza nawierzchnia, to mi się jednak wydaje, że ona ma tam ogromne szanse. Dlatego, że ma dosyć niekonwencjonalny tenis. Oczywiście, patrząc technicznie, ten chwyt tak zwany heavy westernowy, który ma, on nie sprzyja nawierzchniom, na których kozioł jest bardzo niski i piłka ucieka bardzo szybko. Natomiast Iga świetnie pracuje na nogach, a na trawie należy na tych nogach pracować naprawdę bardzo nisko. Uderzenia ma bardzo mocne i jeżeli będzie dobrze serwować i dobrze returnować, to myślę, że przy tym wielkim talencie, który posiada, jest w stanie zajść tam daleko, a myślę, że w całej historii jej kariery będzie miała na pewno na swoim koncie jakby zwycięstwo w Wimbledonie.
Poznanianka Magdalines także na trawie potrafiła fajne mecze toczyć. Chociażby w 2021 roku pamiętam znakomity mecz ze Svitoliną, zwycięski. Tam się wtedy do trzeciej rundy udało dojść i przegrana ostatecznie z Paulą Badosą. Tyle tylko, czy Magda w 2025 jest w stanie gdzieś wzbić się na ten poziom i kilka rund na Wimbledonie pokonać?
Tutaj z kolei przewidywałem, znając Magdę, bo trenowaliśmy ponad 10 lat ze sobą, że z kolei najlepszy wynik wielkoszlemowy właśnie uzyska na trawie, bo gra z kontrataku, też świetnie porusza się na nogach. Pomyliłem się, pierwszy wspaniały wynik był w półfinale Australian Open.
Ale jeszcze wszystko przed nią.
Też tak myślę. Niedawno tutaj na kortach Fair Play spotkaliśmy się i Magda mówiła, że jeżeli zdrowie jej pozwoli, to zamierza grać jeszcze jak najdłużej w tenisa. Jest zawodniczką, która już jest bardzo doświadczoną zawodniczką. Gra w tych turniejach przez wiele lat, wie czego chce, wie jak rozgrywać taktycznie mecze, wie jak się przygotować do tych meczy, więc myślę, że to jest kwestia tylko dyspozycji dnia, no i oczywiście jakby zdrowia i mam wielką nadzieję, że na tych turniejach teraz właśnie trawiastych pokaże się jak z najlepszej strony i zapewni tutaj kibicom i polskim i poznańskim mnóstwo radości.
Też mamy taką nadzieję na znakomite jeszcze występy zawodniczki poznańskiego AZS-u Magdy Linet. Informacja nie o białym sporcie, a o czarnym sporcie. Zakończone mecze w Pile, Krajowa Liga Żużlowa i pogrom. Drużyna Pro Energy Polonii pokonała Speedway Kraków aż 64-26. A dużo o piłce nożnej i o hokeju na trawie będzie po godzinie 19. Warto być z Radiem Poznań i audycją w sportowym rytmie.